łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Boże, które jest podstawą dzisiejszego kazania, czytam z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, 9 rozdziału, wersety 6 do 15. To jest fragment tuż po tym, jak Paweł przypomina Koryntianom, że będzie zbierał ofiarę dla ubogich w Jerozolimie. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, daj pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. A Ciebie, Boże Ojcze, prosimy, niech Duch Twój Święty otwiera to Słowo dla nas, a w nas budzi gotowość na przyjęcie Go i życie Nim na co dzień. Amen. Cieszę się, że ponownie mogę tutaj dzielić się Słowem Bożym, tym bardziej w kontekście szkoły biblijnej i jeszcze, myślę, kontekst jest szczególny, dlatego że rocznik, który dzisiaj kończy, któremu rozdajemy dyplomy, przeszedł przez okres epidemii, okres zawieszenia zajęć, częściowo zdalnie się spotykaliśmy, więc był to szczególnie trudny czas, ale pokazujący, że można. Z Słowem Bożym można przejść nawet przez trudności i cieszymy się, że znowu możemy też wracać do normalnego trybu zajęć. Nieustannie fascynuje mnie to, że noworodki, niemowlęta potrafią z taką siłą zacisnąć rękę wokół palca, który im się poda, czy też wokół jakiegokolwiek przedmiotu, że jest tak niesamowita siła w tak malutkim dziecku. Tak jakby mówiło to nam, że my ludzie potrzebujemy mieć jakieś oparcie, chwycić się czegoś w życiu. Potrzebujemy solidnego oparcia. I dosyć szybko dzieci dochodzą do wniosku, że takim oparciem mogą być przedmioty. Przedmioty, które się zbiera. Jest taki rodzaj fascynacji, kiedy dziecko wchodzi pierwszy raz do ogromnego sklepu, zwłaszcza z zabawkami, widzi tyle rzeczy można mieć, można je kupić, można je nazbierać. Później dochodzą licytacje, co ja mam, co ma kolega, koleżanka, kto ma nowszy samochodzik, nie samochodzik. Później oczywiście stawka idzie coraz wyżej wraz z wiekiem. I gdzieś w życiu uczymy się, że liczy się to, żeby mieć to, co nowsze, to, co lepsze, albo jak najwięcej. Że wtedy jesteśmy bardziej sobą, że nasze życie jest solidne, że mamy jakiś trwały fundament, kiedy mamy więcej, mamy co chwycić. Nie wiem, myślę, że część z nas na pewno zna takie sytuacje, kiedy kupuje się dziecku jakąś drobnostkę, może powiedzmy jakieś ciastko i prosi jako rodzic: mogę troszkę spróbować, tak żeby się podzieliło. Jakie odpowiedzi wtedy padają, tak jak próbowałem z żoną wymienić? Oczywiście nie, bo to moje. Nie, bo to moje, nie podzielę się. Albo, ale tylko maleńki kawałeczek, mama. Nie za dużo. Nie za dużo z tego, co moje. A człowiek wie, że przecież dzięki niemu to jest. Coś w tym jest zawarte. To nie jest tylko dziecięce zachowanie. Bo chyba i my dorośli mamy w sobie coś takiego, że tak łatwo jest widzieć siebie panem, panią zdarzeń, historii, swoje życie jako wywalczone własnym wysiłkiem. jako oparte na tym, co nam udało się wyszarpać z tortu życia. Żniwa, święto żniw, ile to jest włożonej pracy. Wie najlepiej każdy, kto na co dzień musi sobie radzić z całym procesem sadzenia, zbierania, kultywowania ziemi. Ileż to jest pracy? Jak łatwo tutaj pomyśleć, że to wszystko jest tylko wynikową naszych wysiłków, że to tylko i wyłącznie od nas zależy. Oczywiście święto żniw rozszerzając na pracę, karierę, dom, rodzinę, na wszystkie sprawy, które gdzieś rozwijają się w naszym życiu, na to, co ten rok przyniósł, tak samo jak łatwo pomyśleć, że to jest głównie wynikowa naszych starań, mojego wysiłku. I oczywiście życie kosztuje mnóstwo wysiłku, mnóstwo starań. Nie ma tutaj wątpliwości. Jedni z nas miewają w różnych obszarach bardziej pod górkę, inni mniej. Tutaj nie ma jakiejś wielkiej równości. Każdego życie kosztuje wysiłek, sprawność i aktywność. Niemiecki psychoterapeuta Erich Fromm napisał kiedyś książkę Mieć czy Być, w której starał się zestawić dwa sposoby życia, funkcjonowania w tym świecie. Pierwszy z nich oparty na właśnie tym, co wspomniałem wcześniej, że nasze życie, to kim jesteśmy, zależy od tego, ile mamy, ile nagromadziliśmy przedmiotów, rzeczy, tytułów. Można tutaj wymieniać rzeczy, które wydają się, że kiedy już je raz zdobyliśmy, to gwarantują nam pewne wartościowe życie. I taki sposób bycia, życia zestawił z byciem, w którym nie posiadanie jest najważniejsze, ale to kim jesteśmy, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Święto żniw przypomina o tym, że to, że żyjemy, to, że mamy co jeść, to jest dar. I że nie jest to oczywiste, a na co dzień może się to wydawać oczywiste, że mamy po co sięgnąć, kiedy chcemy nasycić głód, że możemy wybierać, czym ten głód chcemy nasycić, a jest to nieoczywiste. Święto żniw ma nas uczyć wdzięczności. Wdzięczności za pracę, która została włożona, żeby te podstawowe dary, które potrzebujemy do życia, były wytworzone. Na marginesie można dodać, że według duchowości ewangelickiej każda praca, która służy innym, która jest robiona z miłości i z postawy wiary, jest służbą Bogu. Że nie ma tutaj lepszych i gorszych zadań. Wszystkie one są służbą Bogu, w których każdy składa się na to, żeby nawzajem tworzyć dobrą wspólnotę, która reaguje na swoje potrzeby. Ta wdzięczność za te dary, które mamy, ma też ciekawe korzenie w Starym Testamencie, gdzie jest tam taki przepis o święcie, o roku jubileuszowym, w którym wszystkie dary, czy tam utraty ziemi, posiadłości były anulowane. Tak jakby miało być to przypomnieniem, że ziemia nie należy do was. Ziemia jest darem. My przyzwyczailiśmy się, że wszystko musi do kogoś należeć, to musi być ustalone. A to jakby czasami nam przypominało, że to nie jest aż tak proste, że wszyscy zależymy także od siebie nawzajem. Wdzięczność to inna postawa życia. To nie, tak jak Fromm powiedział, mieć ani być, ale to wierzyć, to ufać. To dostrzegać Boga nawet w drobnych, codziennych rzeczach, które wydają się oczywiste, które wydają się nam wręcz należne. I pytanie nasuwa się, jak kultywować tę wdzięczność, tę postawę wdzięczności, bo nie chodzi o to, żeby teraz się zmuszać do tego. Są takie cytaty kościelnomową, gdzie właśnie mówi się radujmy się i z takim ponurą twarzą, także, że wiadomo, że należałoby to powiedzieć, ale jakoś nie do końca wszyscy to czują. Więc nasuwa się pytanie, jak tę postawę wdzięczności pielęgnować, jak ją kultywować. Bo to, co niezwykłe, to, że to, co najważniejsze w życiu, otrzymujemy w darze nasze własne życie. To nie my wybraliśmy moment, czas, miejsce, ale jesteśmy. I to jest niezwykłe. Zbawienie, duchowość, która polega na powracaniu właśnie do przesłania o tym, że to, co najważniejsze, przyszło do nas z zewnątrz. Nie dlatego, że my na to zasłużyliśmy, że my to wypracowaliśmy, ale dlatego, jaki jest Bóg, który jest miłością, który posyła swojego Syna za nas i dla nas. Bardzo ważne w kultywowaniu wdzięczności jest powracanie. Nie wiem, czy zdarzyły wam się, albo jak często zdarzyła wam się sytuacja, że ktoś dziękował wam za jakąś przysługę czy za pomoc, nie od razu, ale jeszcze po miesiącu czy po roku, albo w ogóle po, nie wiem, 5 latach i nagle mówi się, a to była drobnostka, ale ktoś pamiętał, ktoś zapamiętał to, że wyrządziliśmy mu dobro, te dobre rzeczy, pielęgnował je w pamięci. W szkole biblijnej, kiedy omawiamy listy Pawła, bo to jest mój konik, jeśli chodzi o przedmioty, to u Pawła mamy bardzo często we wstępie do listu, nam jest szersza lub krótsza lista pewnych podziękowań modlitewnych, ale widać też u Pawła, że on pielęgnuje pamięć o zborach, o wspólnotach, o doświadczeniu wiary, które miał, o wdzięczności do konkretnych wierzących, że cały czas to pielęgnuje. I to zmienia człowieka. To rzeczywiście zmienia człowieka, kiedy przypominamy i pielęgnujemy pamięć o tym, co dobre. Bo tak łatwo na co dzień skupić się i ograniczyć na tym, co trudne, na wyzwaniach, które mamy, które rzeczywiście no, nieraz mogą spędzać sens powiek, tu nie ma wątpliwości. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy nie będzie równowagi w pielęgnowaniu wdzięczności, zauważeniu tego, co już mamy, tego, co już dostaliśmy. Trudności, przez które już w życiu przeszliśmy, przez które Bóg nas już przeprowadził. Bo to daje siłę przechodzić nawet przez kolejne trudności. Taką prostą praktyką może być to, żeby spróbować przez jakiś czas wieczorem usiąść i wymienić jedną, dwie, trzy dobre rzeczy z danego dnia, za które mamy wdzięczność. Mogą to być banalne rzeczy, mogą to być nowe rzeczy, ale to powoduje, że przed pójściem spać skupiamy celowo uwagę na tym, co w życiu dobre, na wdzięczności, na tym, jak wiele mamy. I to stopniowo zmienia człowieka. Trzeba na marginesie dodać, że w wielu różnych formach, nie wiem, zarządzania, samorozwoju, na które gdzieś się natknąłem, często pojawia się coś takiego właśnie. I trochę szkoda, że to nie wychodzi akurat z kontekstu chrześcijańskiego, tylko często jest taką formą traktowaną instrumentalnie. Natomiast my mamy ogromny pokład takiej właśnie postawy wdzięczności w Nowym Testamencie. Wdzięczności za życie, za dary, wdzięczności za zbawienie, które przychodzi do nas z zewnątrz. Co jednak z tym drugim listem do Koryntian, 9 rozdziałem? Mamy święto żniw, trafiamy na fragment o zbiórce pieniędzy, bo o to tak naprawdę chodzi w tym fragmencie, w 9 rozdziale. Drugi list do Koryntian jest ogólnie bardzo takim listem pełnym napięć i listem wojowniczym, bo 3 kolejne rozdziały po tym naszym fragmencie Paweł bardzo zażarcie broni swojego autorytetu jako apostoła. Bardzo zażarcie, jeśli byś to przeczytać sobie, to rzeczywiście. No i jak to jest, wracając do tego, z kwestią pieniędzy, bo wiemy, że różnie to bywa, tak? Zarządzanie pieniędzmi, zbiórki, to nie jest łatwa sprawa w naszym społeczeństwie. Nieraz pojawiają się jakieś nadużycia, więc czytając argumentację Pawła, można się zastanawiać, o co tutaj chodzi. I adresaci w Koryncie mogli też zadawać sobie pytanie, czemu my mamy płacić na ubogich w Jerozolimie? Sami mamy problemy, o co tu tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Niektórzy zgryźliwie mówią, że problem zrodził się, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, kiedy pierwsi wierzący zaczęli sprzedawać majątki. Po pewnym czasie zaczęło funduszy brakować. Jest to duże uproszczenie, ale coś w tym też było, że trzeba było się nauczyć, jak zarządzać funduszami. Ważniejsze jednak dla Pawła były dwie inne kwestie. Po pierwsze, wydaje się, że widział w tym wypełnienie obietnic Starego Testamentu o tym, że poganie mają pielgrzymować do Jerozolimy, do Ziemi Świętej i przynosić dary. Więc wierzący, którzy w większości już w tych zborach, do których Paweł pisze, byli pogano-chrześcijanami, przesyłając dary, niejako też spełniali te właśnie obietnice. I druga kwestia. Był to wyraz łączności z judeo-chrześcijanami, wyraz łączności, który był elementem też pewnej umowy. O tym czytamy w liście do Galacjan, kiedy Paweł pisze, że trzech najważniejszych apostołów, którzy byli traktowani jako filary, chodzi o kwestię też konfliktu, dlaczego Paweł głosi tak, dlaczego tak łatwo przyjmuje nieobrzezanych, w ostateczności podali sobie rękę i podzielili obszary misji. Ale Paweł miał pamiętać o ubogich. O tym czytamy w drugim liście do Galacjan, 10 wersecie, w drugim rozdziale listu do Galacjan, bo nie ma dwóch listów Galacjan, Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Więc te pieniądze miały być wyrazem duchowej łączności. Duchowej łączności Kościoła, który dopiero odkrywał, że jest wielkością rozprzestrzeniającą się na cały świat, obejmującą ją. I co ciekawe, dzisiaj ksiądz Marek mówił też, że zbieramy ofiary na domy opieki, na działań. Te ofiary kontynuujemy też po to, żeby pamiętać, że nie jesteśmy tylko wspólnotą skupioną na naszych lokalnych potrzebach, ale Kościół jest wspólnotą wierzących na całym świecie, gdzie są różne potrzeby. Apostoł Paweł w tym fragmencie stara się motywować do dzielenia się. Dosyć ostro mówi o tym, że kto jest skąpy, ten doświadczy skąpstwa, a kto jest hojny, ten doświadczy hojności. Do tego, żeby, powiedziałbym obrazowo, żeby wdzięczność, którą przyjmujemy za to, co mamy, przelewała się na innych, bo o to w ostateczności chodzi. Że nie chodzi o to tylko, żeby pielęgnować wdzięczność za to, co ja już dostałem, ale żeby też to motywowało do tego, żeby dzielić się tym, co mam, na ile mogę, na ile potrafię, na ile jest to możliwe. Bo wdzięczność za dary, które dostaliśmy, rodzi też od razu pewne pytanie, co z tymi, którzy mają za mało? Co z tymi, którzy są w trudnej sytuacji? Co z tak wieloma obszarami świata, w których aktualnie toczą się wojny, konflikty i trudności? I nie jest to łatwe utrzymać w równowadze jedno i drugie. Wdzięczność za dary, które dostajemy, i branie odpowiedzialności za to, żeby w jakiś sposób dbać o zmianę. Zmianę też tam, gdzie wiemy, że dzieje się źle, dzieje się niedobrze. Przy całej ograniczoności naszych działań. Jest to niezwykłe, kiedy wdzięczność, czyli życie łaską, pielęgnowanie jej przelewa się na innych. I dzisiaj ta wdzięczność, która przelewa się na innych, dochodzi do głosów w darach, które widzimy przed sobą, pięknych, kolorowych, w bogactwie plonów ziemi. Wdzięczność także w tym, dla mnie szczególnie, że zakończyliśmy kolejny rok pracy szkoły biblijnej, że mamy kolejny, dosyć bogaty rok zgłoszeń. Mamy jedną osobę, która obiecała się nam modlić o 10 zgłoszeń rocznie i teraz się zastanawiamy, czy trzeba będzie chyba podwyższyć na 15, bo rzeczywiście jest to i bardzo się cieszymy z tego, że kolejne osoby wyruszają w przygodę zgłębiania Słowa Bożego, przyglądania się temu, co w nim znajdujemy i w jaki sposób ono zachęca nas do kształtowania życia na jego podstawie. I drodzy, dzisiejsze święto żniw jest zachętą do tego, żebyśmy żyli wdzięcznością, pielęgnowali ją, starali się przypominać sobie, pamiętać w modlitwie na co dzień, to wszystko, co mamy, co dostajemy, bo to jest niesamowita siła do życia i to jest niesamowita różnica pomiędzy człowiekiem, który skupia się tylko na tym, czego nie ma, co jeszcze potrzebuje, a człowiekiem, który potrafi cieszyć się i dziękować Bogu za to, co ma, dostrzegać błogosławieństwa, które już przyszły, przypominać sobie o trudnych drogach, które udało się już z Bogiem przejść. I tego sobie i Wam życzę, żebyśmy byli takimi właśnie ludźmi wdzięczności. Wdzięczności za to, co otrzymujemy, wdzięczności za zbawienie, które jest naszym udziałem i żeby to właśnie zarażało innych ludzi, żeby rodziło w innych ludziach tęsknotę. Tęsknotę za dobrym Bogiem, którego obecności można doświadczać na co dzień i widzieć ją nawet w najdrobniejszych przejawach naszego życia, w najdrobniejszych sprawach codzienności. Amen. Módlmy się. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty każdego i każdą z nas powołałeś do życia. Z naszymi zdolnościami, umiejętnościami, Ty najlepiej wiesz też, z czym się mierzymy w naszym życiu. Wiesz też, jakie błogosławieństwa na nas spłynęły, spływają. Prosimy Cię, ucz nas postawy wdzięczności, pielęgnowania tego, co dobre, dostrzegania Twoich darów, zarówno tych codziennych, jak i zbawienia, jak i tego, co stało się w Jezusie Chrystusie, a co trudno jest wypowiedzieć naszym ludzkim językiem, że Ty stałeś się jednym z nas po to, żeby nas zbawić, uratować, dać nam życie, które nie musi się kończyć ze śmiercią, życie wieczne, życie w miłości, pokoju i radości. I prosimy Cię o to, żebyśmy tworzyli wspólnotę ludzi wdzięcznych, ludzi, którzy potrafią pielęgnować błogosławieństwa i którzy potrafią przelewać to dobro, które mają, także na innych. Pamiętać o tych, którzy są daleko, którzy są w potrzebie. Pamiętać o tym, że jako Kościół tworzymy wspólnotę rozciągającą się na cały świat i że wiele członków tej wspólnoty cierpi, doświadcza trudności, ma problemy z wyżywieniem się, doświadcza wielu wyrazów wrogości. Prosimy Cię o to, żebyś Ty nas prowadził, żebyś nasze braci i siostry w trudnych sytuacjach także prowadził, błogosławił im przez Twojego Ducha Świętego i wspierał, a nam otwierał oczy, w jaki sposób te błogosławieństwa możemy także przelewać na innych. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i myśli. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.